Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Dzień dobry Państwu, właściwie dobry wieczór. Dzisiaj, jak przystało na audycję w Radiu Katolickim, porozmawiamy o duszy. Drodzy Państwo, jestem gościem w pracowni lutnika pod Gołuchowem Sebastiana Ordziniaka. Dzień dobry, Sebastianie.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Nie wszyscy wiedzą, że instrumenty, którymi się zajmujesz, mają duszę. Wytłumacz nam, zanim przejdziemy do szczegółów, na czym to polega? Co to jest dusza w instrumencie muzycznym?
Dusza w instrumencie jest to kawałek kołeczka, który nam przenosi drgania z wierzchniej płyty na spodnią. Instrument bez duszy nie ma dźwięku w zasadzie. Mówimy, że coś nie ma duszy, ten instrument jakby nie ma duszy i ten właśnie kołeczek jest nazwany duszą. On daje instrumentowi barwę.
Czyli bez duszy po prostu instrument nie żyje, tak jak i człowiek bez duszy. Sebastianie, jak to się zaczęło, że robisz instrumenty muzyczne i to instrumenty, które są wyjątkowo trudne i trzeba im poświęcić mnóstwo czasu? Skrzypce, tak jak tutaj widzę, wiolonczele, instrumenty, które od lat mają swoją historię i tajniki produkcyjne. Jak to się stało, że pod gołuchowskiej miejscowości powstała pracownia lutnicza?
Zaczęło się wszystko praktycznie w 2004 roku. Od tego roku stanął wybór, co dalej po gimnazjum, jaki zawód człowiek, a to, że miałem styczność z muzyką od samego początku, bo rodzice grywali po weselach, ja gram też na instrumencie smyczkowym, zawsze mnie to ciekawiło, jak ten instrument jest zbudowany, historia o instrumentach Stradivariego, Guarnieriego, te wszystkie legendy, które są wokół tych instrumentów, zawsze mnie to ciekawiło. No i trafiłem tak do Zakopanego, do szkoły lutniczej, w zasadzie szkoły plastycznej, bo też szkoła plastyczna. I tam jest wydział lutniczy. I tam stawiałem pierwsze kroki w tym fachu.
Kawał drogi. Czy to serce lutnictwa polskiego tam bije właśnie?
Tak, to jest, można powiedzieć, jeden z wydziałów, gdzie uczą się młodzi ludzie tego zawodu. Bo jest Zakopane, gdzie przy Liceum Sztuk Plastycznych jest wydział właśnie lutniczy i w Poznaniu.
Dwa takie miejsca w Polsce.
Tak, dwa miejsca w Polsce.
Bliżej było do Poznania. I co?
Wolałem Zakopane.
No każdy chyba by wolał, oczywiście. Młody człowiek, zostałeś wyrwany troszeczkę z rodziny i pojechałeś do stolicy polskich teatr. A czy też przy okazji jeździłeś na nartach tam?
Znaczy powiem szczerze, niekoniecznie.
Na czym polega nauka w takiej szkole? Poznajecie gatunki drewna?
Znaczy tak, to jest zapoznanie się w zasadzie z całym warsztatem lutniczym. Jakie gatunki drewna się używa, jakich narzędzi stosujemy w lutnictwie. Dobór materiału, dobór modelu, czy to jest model Guarneri, czy Stradivari. To wszystko w zasadzie ta nauka nam tam umożliwia. Czyli poznajemy tajniki tej sztuki lutniczej.
Najpierw wykonując pewnie jakieś poszczególne elementy, a później na dyplom się robi instrument już?
Tak, robi się w czwartej klasie na dyplom robi się instrument, znaczy ja akurat, bo teraz jest pięcioletnia ta szkoła, musiałem wykonać instrument swój od początku do końca, na danym modelu, który sobie wybrałem i w zasadzie trzeba było go zrobić w ciągu roku.
W ciągu roku.
Tak.
Ale ostatnio. Materiał, z którego robiłeś instrument, musiał być już troszkę starszy.
Tak, no bo materiał musi być sezonowany parę lat. Mówią, że nawet do 10 lat się zaczyna, że po prostu 10 lat musi ten materiał być sezonowany. Szkoła posiada materiał taki, który umożliwia nam
wysezonowane drewno odpowiednie.
Zbudować ten instrument.
Ten instrument masz jeszcze, czy sprzedałeś?
Nie, już nie mam tego instrumentu, także...
A jaki był? Jak ten pierwszy twój instrument?
Znaczy, to już nie był pierwszy instrument, bo w czwartej klasie, można powiedzieć, to już był siódmy mój instrument. Bo ja w międzyczasie też jeszcze praktykowałem, jak na stałe wakacje, tak? To jeździłem po lutnikach i tam też już pomału uczyłem się, tak, od innych, nie tylko w szkole, ale od innych lutników, po prostu te praktyki pobierałem. Także to już nie był mój pierwszy instrument, a można powiedzieć chyba siódmy, o ile dobrze pamiętam.
No ale byłeś zadowolony z tej dyplomowej pracy
swojej? Tak, jak najbardziej, tak.
No ale też wiem, że lutnicy pracują troszeczkę mimo doświadczenia całego, wiedzy, którą dysponują, po omacku. Nie każdy instrument jest super instrumentem, że to też troszkę szczęścia trzeba mieć w tym.
Tak, to jest głównie dobór materiału do danego modelu. Pewne rzeczy musimy wyczuć. Możemy go określić, że on jest bardzo dobry, ale po prostu strefa dźwięku tuż może być różna. Także to nie zawsze jest to, co jest piękne, tak będzie grało nam.
No tak, i ta dusza jeszcze do tego dochodzi. Tak. A skrzypce, no te, które ty robiłeś i które robisz teraz, z jakich materiałów, z jakiego drewna są wykonywane?
Znaczy głównie używamy, można powiedzieć, dwa gatunki, jest to jawor i świerk. Także te dwa gatunki muszą być użyte przy budowie instrumentu.
A czy to ma znaczenie, czy to jest jawor polski, czy włoski, czy amerykański?
Materiał musi być górzysty, tak? Musi rosnąć w zasadzie w trudnych warunkach atmosferycznych, bardzo wysoko w górach.
Czyli hartuje się już.
Tak. I w zasadzie taki materiał jest najlepszy do budowy tego instrumentu.
No a pozyskiwanie tego drewna, jawor, gdzie w Polsce rosną jawory?
To są głównie Bieszczady. Bieszczady, można spotkać bardzo fajne jawory, jeśli chodzi o drewno rezonansowe właśnie tam było pozyskiwane swego czasu, pewnie do dzisiaj jest tam pozyskiwane. Świerk, tak samo okolice Żywca, tam też pozyskiwano właśnie drewno rezonansowe.
Mówimy głównie o pudle rezonansowym teraz, a te elementy pozostałe, jak gryf
to są,
cały?
To są już, można powiedzieć, drewno egzotyczne, tak, czyli heban, palisander, który jest używany do wyrobów kołków czy strunociągu. Heban jest dość twardym materiałem, dlatego używa się go na podstrunnicę, żeby po prostu muzyk no, nie poodbijał tych strun za chwilę przez granie.
Czy ta dusza, oprócz tego, że łączy wierzch, skrzypiec i spód, też powoduje to, że się nie zapada ten instrument pod dużym napięciem strun?
Czy... Tak, to jest tak jakby, można powiedzieć, wzmocnienie konstrukcyjne, bo jest duży nacisk strun na pudło i oprócz tej duszy jeszcze jest belka basowa, która nam podtrzymuje całą konstrukcję instrumentu.
Aha, jest coś takiego.
Tak, także tutaj ta dusza no, w zasadzie podtrzymuje nam cały ten ciężar, po prostu przenosząc dodatkowo te drgania z płyty wierzchniej na spodnią.
Szkoła znajdowała się w Zakopanem, ale czy też braliście lekcje u orkiestr góralskich? Czy mieliście kontakt z góralami?
Znaczy, właśnie nie mieliśmy takiego przedmiotu jak muzyka. Ja w Zakopanem kończyłem szkołę muzyczną, oprócz tego liceum na Autówce, gdzie mogłem poznać środowisko też muzyczne, bo miałem nauczycieli z Krakowa, także to środowisko mogłem poznać.
Zaczynałeś w Pleszewie,
tak,
w szkole
tutaj,
muzycznej,
tak,
młodzieżówka szkoły podstawowej, tak jak to mówiłeś mi, a później
też
podstawową.
Też podstawowa. Bez skrzypiec przyszedłem na Autówkę.
Zdarzyło ci się zagrać z góralami?
W czasie szkoły nie, ale już po zakończeniu edukacji tak, także zdarzyło mi się zagrać z góralami.
A właśnie, jeszcze tam wiem, że kiedyś wspomniałeś, że miałeś też kontakt z kapelą z niedalekiej miejscowości.
Grałem w zasadzie w Tursku, w zespole ludowym. Przeszło 10 lat, także nie jest mi to obce, nasz folklor wielkopolski.
Tak. I na Altówce właśnie grałeś?
Nie, tam grałem na skrzypcach. Długi czas grałem właśnie z takimi ludźmi jak Bartek Szymoniak, który też był w tym zespole też ładnych parę lat.
Zespół Tursko znamy, drodzy Państwo. Śpiewamy od kilku lat już właśnie kolędy. Razem z nimi można powiedzieć, bo radio nagrywało swoje przyśpiewki do muzyki nagranej przez zespół Tursko. Te instrumenty są wykonywane tak filigranowo, tak precyzyjnie, wydają się tak delikatne i lekkie, ale naprężenia, które wytrzymuje to drewno, są olbrzymie chyba.
Tak.
Jaka jest tajemnica znakomitego brzmienia instrumentu? Czy można to powiedzieć w kilku słowach?
Na pewno jest drewno. Drewno tu jest czynnikiem, które daje dźwięk temu instrumentowi. Później jest dobór modelu instrumentu, grubości, które my zrobimy, wysokość sklepienia, rozstaw F-ów, także w zasadzie każdy etap ma wpływ na dźwięk tego instrumentu.
Rozstaw F-ów, F-y to są te szczeliny, tak?
Tak,
dokładnie. W płycie wierzchniej instrumentu. Czyli tak, robisz instrumenty smyczkowe w jakich kategoriach? Od najmniejszych do największych?
W zasadzie tak, do w zasadzie skrzypce, altówki, wiolonczele.
A te największe skrzypce?
No kontrabasy nie, po prostu to już jest... Buduje się tak samo, tak, te kontrabasy, ale to już miejsca zajmuje i odpowiedniego po prostu sprzętu do budowy tych kontrabasów.
Czy jest taki instrument, który darzyłeś szczególnym sentymentem i był szczególnie piękny dźwięk? Miał, opowiedz o nim.
Budując każdy instrument, wkładam w to, jakby można powiedzieć, całą swoją wiedzę, serce w to. Także tutaj nie ma, każdy instrument, który wychodzi ode mnie z pracowni, dla mnie jest szczególny.
Ale później dźwięk to już jest też, tak jak mówiłem, loteria, tak?
Tak, trochę. To dźwięk to już jest loteria, tak? Bo wykonując instrument z tego samego kawałka, z tego samego pnia, drewna, będzie grał inaczej. Także tutaj nie możemy sobie założyć, że ten instrument zagra nam ciemniej, czy ten instrument zagra nam jaśniej. Tutaj w zasadzie to już jest loteria. W zasadzie szukamy, bo szukamy, żeby zrobić instrument z bardzo dobrym dźwiękiem i w zasadzie to jest takie całe życie chyba szukanie i nigdy się tego nie znajdzie, tak? Zawsze się staramy, żeby ten instrument był jeszcze lepszy, szukamy cały czas rozwiązań swoich i tak jak mówię, chyba nam czasu braknie. To jest właśnie chyba ta magia w tej budowie tego instrumentu, że tego chyba nigdy nie znajdziemy, bo cały czas dążymy do tego, tak, żeby robić instrumenty jak najpiękniejsze, o najlepszej barwie, tak, ale to mówię, no to chyba nam czasu zabraknie.
Drewno, czy trzeba szczególnie kochać ten materiał?
No na pewno tak, to jest coś, co ja ogólnie lubię robić w drewnie, a zwłaszcza właśnie w drewnie rezonansowym.
Te piękne kształty tutaj są w różnych stadiach pracy nad nimi. Widzimy tutaj piękną wiolonczelę. Niedługo będzie to wiolonczela.
Tak.
W środku jest jeszcze mnóstwo jeszcze konstrukcyjnych materiałów. Również płyta wierzchnia, skrzypiec. Dwie wiolonczele prawie skończone już z ciemnym hebanowym drewnem na wierzchu. Słyszałem, że robisz też takie instrumenty na specjalne życzenie, wyglądające szczególnie. Co to jest?
Znaczy kształt jest normalny instrument, tylko że dochodzi do tego lwia głowa. Model, ja to nazywam modelem grobliczowskim, gdzie polski lutnik Marcin Groblicz, jego charakterystyczną pracą była wykonywanie właśnie tej smoczej głowy. I często jest tak, że wiele właśnie muzyków chce mieć właśnie z tą smoczą głową i trzeba taki instrument zrobić.
Świat mamy troszeczkę bezduszny teraz. Coraz trudniej jest artystom, muzykom. Czy jest popyt na te instrumenty?
W zależności, jaką kto ma renomę już. Pewnie, że starsze pracownie mają jakby, można powiedzieć, stałych swoich klientów, gdzie nie tylko filharmonie i muzycy korzystają z usług tych pracowników znanych. Tak? No nam jako młodym ludziom no musimy się po prostu wbijać w ten rynek, żeby po prostu pokazać te instrumenty jak najlepsze, żeby nas po prostu te środowisko muzyczne akceptowało.
Ale jaka jest metoda? Bo skoro jednak brzmienie instrumentu jest loterią, czy znany muzyk sobie może zamówić instrument w pracowni, ale tak naprawdę może z tego nic nie wyjść? Właściwie powinno się dopiero gotowy produkt oceniać, prawda?
Tak, no to jest właśnie to, że to jest zaufanie po prostu takiego muzyka do takiej pracowni, gdzie ta praktyka przez wiele lat, także muzyk wie, że ten lutnik mu zrobi bardzo dobry instrument.
Tobie się udaje wszystko sprzedać?
No nie zawsze tak jest.
Czeka czasami na swoją kolej instrument. Słyszałem, że sprzedajesz nie tylko w Polsce swoje instrumenty.
Mam kontakt ze znajomym ze Stanów Zjednoczonych, z Łukaszem Wońskim, którego serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam jego całą rodzinę. On w zasadzie mi pomaga pokazywać te instrumenty poza granicami Polski.
A czy można tak łatwo wywieźć instrument za granicę?
Znaczy w zasadzie współczesny instrument tak, no musi mieć tą ekspertyzę zrobioną. Na tej podstawie możemy po prostu...
Ale to czyli tak, nie możesz sobie zrobić instrument, zapakować do walizki, wywieźć, musisz go komuś pokazać jednak, tak?
Tak, tak. To wymaga pewnych procedur.
w cenie są, cieszą się legendą stare instrumenty. Czy to jest zasadne?
Dużo jest legend o cudownym lakierze. Czy to jest prawdą? No, można by tu było dyskutować. Trudno mi cokolwiek powiedzieć. Na pewno te instrumenty są wyjątkowe. Instrumenty Stradivariego czy instrumenty Guarnieriego. Ale czy to jest tak faktycznie?
Czy lepszy instrument nowy, czy taki posklejany, znaleziony na strychu?
No to jest różnie właśnie, tak? Często jest tak, że stare instrumenty brzmią bardzo fajnie. Jest przysłowie tak, że dobre jest stare wino i skrzypce, ale ze skrzypcami to nie jest
nie
tak do końca tak.
Nie zawsze. Ale ty też oprócz tego, że robisz nowe instrumenty, robisz renowacje starych?
Tak. Naprawiam stare też instrumenty. Także często te instrumenty trzeba rozklejać, po prostu stare pęknięcia, które są niedokładnie posklejane, tak, trzeba rozklejać. No kleimy na klej kostny, gdzie mamy możliwość odklejenia tego, bo nie możemy kleić klejem syntetycznym, tylko kleimy na klej naturalny, gdzie mamy możliwość odklejenia właśnie
tego. A jak się odkleja? To temperatura wysoka, czy
tak,
co?
Temperatura, tak, po prostu woda i to trzeba umiejętnie po prostu podgrzewać, żeby te pęknięcie nam z powrotem się otwarło.
To nie możemy wziąć sobie distal czy jakieś inne proxy, coś tam, i dwa składniki, ciach-ciach i posklejać na amen. Tak jak w każdym zawodzie artystycznym, bo jest to jednak zawód artystyczny, stosunek uczeń-mistrz, czy miałeś takich swoich mistrzów, autorytety w tej dziedzinie?
Na pewno już w czasie szkoły praktykowałem u Jarosława Kościelnego w Częstochowie, gdzie szkoła to jest w zasadzie namiastka, to jest wprowadzenie do tej całej sztuki lutniczej, ale tak jak mówię, później praktyka u Jarosława Kościelnego, gdzie tam miałem możliwość budować instrumenty smyczkowe. Tak samo korekty się uczyłem u Andrzeja Nogaja w Bydgoszczy i później u Jana Pawlikowskiego w Krakowie, gdzie była budowa nowych instrumentów, głównie nowych instrumentów, i tam miałem możliwość poznania bardziej tej sztuki.
A kwestia tego marketingu właśnie jeszcze, czy tak, no młodzi malarze malują i są zadowoleni często, jak zwróci się im koszt płótna i farb i pędzli, jak to jest z lutnikami?
No... Jest różnie, tak? To w zależności jak instrument zbudujemy, jak on będzie grał, tak? To jest główna miara, to jest dźwięk, tak? Najważniejszy jest w zasadzie dźwięk w instrumencie. Dla muzyka, tak? Oczywiście, bo on jest jakby odbiorcą tego instrumentu. No nie zawsze to idzie w parze, że instrument nam wyjdzie super dźwiękowo, także no to jest loteria.
A wiesz coś, jaki był los twoich instrumentów? Gdzie grają, w jakich zespołach te piękne skrzypce?
Na pewno tak. W Stanach Zjednoczonych studenci grają na moich instrumentach, szczególnie na moich altówkach. Łotyszka gra na moim instrumencie, na skrzypcach. Także no jest jakiś odbiór jest tego instrumentu, ale to jest tak w zasadzie no, igła w stogu siana.
A są jakieś targi dla lutników, takich, na których można się pokazać?
Tak, są targi w Europie, tak, główne, największe chyba targi lutnicze w Europie to są Włochy w Kremonie, tak, jest co roku organizowane są takie targi, gdzie w zasadzie lutnicy z całego świata przybywają tam. I tam właśnie się reklamują.
Byłeś już tam?
Nie, jeszcze nie miałem okazji właśnie być tam.
No to ci życzę oczywiście tego. Tutaj te płyty, które widzę, jaworowe, jak mówisz, to są takie, no, proszę Państwa, deski, właściwie dwie deski sklejone na środku, grubości, no powiedzmy gdzieś 2,5 cm do centymetra, to jest jeszcze no, dużo za grube.
To jest w zasadzie sklejony klin, tak, który jest przygotowywany akurat tutaj na wiolonczele. Z tego kawałka trzeba będzie po prostu dutami, stróżkami i innymi narzędziami po prostu zrobić.
Tak, to nie bierzesz szlifierki kątowej?
Nie. Tutaj odbywa się praca ręczna, także po prostu wycinamy kształt. Znaczy pomagamy sobie, no są taśmówki, pewne narzędzia, które możemy sobie przyspieszyć, ale pewne zasady budowy instrumentu no, nie zmieniły się od wieku.
I co się skrobie tak dłutem z tych 3 cm do, nie wiem, do ilu? 3 mm prawie, tak?
Tak, w zasadzie to jest taka praca ręczna. Trzeba obrabiać dłutami, stróżkami małymi.
A czy zdarza się, że to dłuto pójdzie o 1 mm za daleko?
No zdarza się, czasem jest tak, że się zdarzy, tylko że trzeba po prostu w takiej sytuacji umieć wyjść z tego. No nieraz na początku swojej drogi często było tak, że rodzice gdzieś mi kupili materiał i gdzieś jako niedoświadczony lutnik często było tak, że gdzieś te dłuto więcej gdzieś uciekało, tak? Czyli po prostu oczy widziały, tak, ale ręce jeszcze jakby można powiedzieć szły w drugą stronę. Ale to mówię, to się zdarza początkującym, no już w późniejszej fazie jest to bardzo rzadko.
Czy zdarzyło się, że w furii niezadowolenia twórczego roztrzaskałeś jakiś instrument?
Nie, u mnie akurat w pracowni nie, ale słyszałem opowieści o takich lutnikach, gdzie jeżeli instrument nie zagrał, tak, nie był w ogóle pokazywany, był po prostu o kant stołu rozbijany.
Wiele miesięcy pracy, bo tak. Każdy z tych instrumentów, właśnie, jak długo trwa produkcja skrzypiec, powiedzmy?
Znaczy skrzypiec to jest tak do dwóch miesięcy w zasadzie instrument powstaje nam na biało, gdzie jest przygotowywany pod lakier, tak? Lakier to jest jakby można powiedzieć kolejna faza, która trwa no też dość długo, bo to nie jest syntetyczny lakier kupiony tak w sklepie. My kupujemy żywice naturalne, szelak, sandarak, benzoes, gdzie jest to rozpuszczane w alkoholach, tak, jest lakier przygotowywany, są proporcje odpowiednie i też jest, nie jest lakier natryskowo kładziony, tylko jest lakier pędzlem, czyli po prostu kładziemy warstwę pędzlami, także no jedna warstwa musi nam 24 godziny, w przypadku lakieru spirytusowego musi nam ta warstwa wyschnąć.
Czyli to wszystko od pierwszego wykroju do finalnego lakierowania, wszystko sam musisz zrobić.
Tak, dokładnie.
A struny? No struny już kupujesz.
Tak, struny można kupić.
Mówiłeś, że czasami tak pochłaniała cię praca, że zapominałeś o spaniu.
Tak, często jest tak, w zasadzie do tej pory jest, gdzie no, dziewczyna właśnie już się niecierpliwi, żebym przyjechał do domu, a ja w zasadzie no, jeszcze w pracowni. Jeszcze parę lat, 2-3 lata do tyłu było tak, że rodzice wstawali do pracy, a ja wychodziłem z pracowni, także...
Dopiero, odwrotny tryb życia.
Tak, tak, dokładnie.
Sebastianie, oprócz tych no, wspaniałych instrumentów, które robisz, które można też przyjechać do ciebie podziwiać i również zamówić i kupić, tak?
Tak.
To jest podstawa, bo to jest twój sposób na życie. Masz jeszcze inne pasje. Ja z zaskoczeniem, drodzy Państwo, tutaj przybyłem, a Sebastian opowiada mi o swoich ptakach. Co to są za stworzenia?
To jest takie moje hobby, odskocznia od tych instrumentów. To są ptaki drapieżne. W tym momencie mam parę sokołów wędrownych, jastrzębice i samca sokoła wędrownego tegorocznego. Także to jest taka moja odskocznia od codzienności, od tej pracy po prostu, gdzie mogę wziąć tego ptaka w zasadzie i wyjść z nim polatać. Tak?
On także, lata, a ty patrzysz, tak, jak on lata.
Dokładnie.
Ale oczywiście zabezpieczony odpowiednio, bo siada tobie na ręku ten ptak.
Tak, tak, tak.
Latasz z jastrzębiem i z sokołem, tak?
Tak. Wychodzę, można powiedzieć, na taki spacer swój, gdzie mogę tego ptaka po prostu wypuścić w powietrze, żeby sobie polatał i obserwując go właśnie w powietrzu, podziwiać jego lot po prostu. W codzienności, w codziennym życiu jest nam ciężko spotkać, a zwłaszcza takim, można powiedzieć, no, osobom, które się nie zajmują tym, ciężko jest nam dostrzec gdzieś sokoła po prostu na niebie, czy szybciej może jastrzębia zobaczymy, tak? Ale sokół to jest po prostu, no, ciężko, żeby gdzieś zobaczyć lecącego.
Niedawno realizowałem audycję pana Małyszki o jastrzębnikach. Tytuł audycji był Tam, gdzie hodowano jastrzębie. Nie spodziewałem się, że w okolicy Kalisza jeszcze są tacy ludzie, którzy naprawdę hodują te ptaki dzikie. Trzymasz takiego jastrzębia na rękawicy, czy przywiązany jest wcześniej do ciebie, czy on sam się trzyma tego?
To jest etap ukracania takiego ptaka. Ja mam ptaki, które w zasadzie od 14 dnia życia są ze mną, tak jakby można powiedzieć, są imprintami, czyli ptakiem wyhodowany przez człowieka, nie przez rodziców, tylko przez człowieka. I on w pierwszym roku życia traktujemy jako rodzica, a później jako partnera dosłownie.
Z tobą zżyty i na
tak,
tym to polega, tak? Czyli jak leci, to później wraca też na tą rękawicę.
Znaczy wraca, no musi być głodny, żeby wrócić, bo tu jest główna sztuka, jest układanie właśnie takiego ptaka. Ważymy takie ptaki, czyli po prostu określamy mu wagę, w której on może po prostu latać, gdzie jest reakcja między człowiekiem, a właśnie nim. Bo jeżeli będzie najedzony, to on na pewno nie wróci.
Nie wróci, no to ładnie. A co zrobisz, jak wyląduje na podwórku sąsiada i zje tam gołębia czy kurę?
Zabij. No zdarzyło mi się właśnie parę razy, gdzie sokół mój w zasadzie znalazł się w gąbniku, tylko że no akurat na człowieka takiego, który no wiedział, z czym to się je w zasadzie i no nie wyciągnął żadnych konsekwencji wobec ptaka, bo często właśnie takie ptaki nieświadomie są przez ludzi, którzy nie wiedzą, są po prostu no zabijane.
Tak? Jako no, intruzi w tym gołębniku. Dokładnie. No ale duże szkody zrobił w tym gołębniku?
Znaczy no nie, no akurat ten jeden gołąb.
Jeden, no jeden. To dobrze, no to jak jeden, no to gołębie też oczywiście żal gołębi. To są ptaki łowcze. Czy należysz w związku z tym do koła łowieckiego?
Znaczy w tym momencie jestem na stażu w kole. Mogę posiadać ptaki dzięki właśnie świadectwu pochodzenia tego ptaka, czyli po prostu to jest świadectwo CITES, tak, tak zwane, gdzie umożliwia mi to legalny sposób trzymania tego ptaka. Ptaki są obrączkowane, mają swój numer nadawany i na tej podstawie możemy takiego ptaka właśnie trzymać.
Jak taki ptak rzeczywiście zapoluje, potem jak go znajdujesz?
Instynktu, można powiedzieć, jego nie wymarzymy, tak? Ten ptak zawsze, bo to jest jego natura. On musi po prostu upolować coś, żeby przeżyć. U nas te ptaki, można powiedzieć, nie to, że są mniej sprawne, ale takie ataki kończą się średnio. No, na 10 takich ataków jeden jest przeważnie
skuteczny tylko, tak?
To, czyli sokół nie jest szczelbą, mówiąc to potocznie. To nie jest szczelba, którą po prostu no, przymierzymy i możemy coś upolować. My jesteśmy w zasadzie obserwatorami, jak ten ptak poluje.
No rzeczywiście, on znajdzie ofiarę sobie no, daleko od ciebie. To jak go
tak, i tu mamy urządzenie telemetryczne, tak, że ptak ma nadajnik na sobie. Ja mam odbiornik. Przydaje się to głównie u sokołów, gdzie sokół jest ptakiem wysokiego lotu i dla niego no, przemieścić się kilometr jest bardzo szybko, a dla nas no, na ziemi jest trudniej. Zakładamy dzwoneczki tak zwane. Jaszczębie nie odlatują nam tak daleko, a nawet jak nam zapadną gdzieś w gęstwinę, no to słyszymy go po tych dzwonkach właśnie, że on tam, możemy go zlokalizować, ale też zakładamy te nadajniki na nie. Tak.
No to jak taki rzeczywiście w gąszcze gdzieś się wbije taki ptak, to ty musisz potem dotrzeć z maczetą przez te zasieki.
No tak, często trzeba po prostu wchodzić w różne po prostu nawet i wodę trzeba wejść, także tutaj jest, czy jest zimno, czy jest ciepło, musimy po prostu tego ptaka podnieść stamtąd, jeżeli coś złapie nam.
Bo one chyba nie aportują, tak?
To musisz, nie.
Musisz do niego dojść. Co jest najpiękniejsze w tym właśnie? Czy to podziwianie tego swobodnego lotu tych...
Chyba tak. To jest po prostu ta wolność, którą ptak po prostu leci sobie swobodnie w powietrzu, gdzie możemy zaobserwować lecącego sokoła, albo szybującego sokoła, czatującego sokoła w zasadzie nad nami. Na dużej wysokości.
Czy zdarzyło się, że kamerki GoPro były montowane?
Nie, właśnie jeszcze nie.
Za dużo jeszcze.
Za dużo, tak. Znaczy są sposoby, gdzie ucząc sokoła, bo nieraz sokół nie chce nam wysoko latać. Ja w tym wypadku używałem latawca, zwykłego latawca, gdzie po prostu wieszałem wabidło z kawałkiem mięsa i latawiec był wypuszczany na poszczególne etapy w powietrzu. Najpierw to się zaczynało od 100 metrów, no i aż tak po prostu do 200-300 metrów. Żeby po prostu ten sokół, tak uczymy sokoła wysokiego. Ale do czego zmieszam? Można to też zrobić za pomocą dronów.
Wtedy dron w niebezpieczeństwie wtedy.
No tak, no ale...
Chyba, że coś podwieszone pod dronem.
Tak, podwieszony pod drona. I wtedy możemy go właśnie tą kamerką zobaczyć, jak on dolatuje do wabidła i po prostu ściąga te wabidło na ziemię wtedy.
Sebastianie, mówiliśmy o twojej szkole lotniczej. Jak dużo młodych ludzi uczy się w tym fachu? Czy to jest popularny zawód?
Czy jest popularny? Nas na roku było, w zasadzie skończyło nas czwórka, ale no ja sam w zawodzie.
Zostałeś?
Zostałem, tak.
A dziewczyny też tam się garną?
Tak, tak. Była z nami dziewczyna na roku. też zbudowała, bo musiała zbudować instrument na dyplom, ale poszła w konserwację.
Normalnie zajęcia mieliście z innymi uczniami tej szkoły plastycznej, tak? I po prostu inne zajęcia praktyczne.
Tak, dokładnie.
Oni malowali, a wy sklejaliście drewno. Drodzy Państwo, tak jak mówiłem, Sebastian jest człowiekiem pełnym różnych pasji. Mówiliśmy już o lutnictwie, o budowie instrumentów, pięknych instrumentów smyczkowych, o sokołach, jastrzębiach, co też jest niezwykłym hobby w tych czasach. Jeszcze jest jedna pasja, która go porwała. Pszczoły. To jest klan ludzi, którzy zajmują się tymi drobnymi owadami, tak potrzebnymi nam w życiu. Tak jak mówił chyba Einstein, że gdyby pszczoły wyginęły, człowiekowi by zostały tylko 4 lata życia. Skąd u Ciebie zainteresowanie właśnie tymi małymi owadami?
To w zasadzie z pszczołami już miałem kontakt jako mały chłopiec, jeżdżąc do babci na wakacje. Nie były to jakieś pasieki duże, tak? Bo tam były 2-3 ule przeważnie, co pamiętam. Pamiętam pierwsze urządlenie takiej pszczoły. Pszczoła mnie urządliła i uciekałem, po to po prostu piekło, szczypało. I w zasadzie tak...
I tak zostałeś zarażony miłością do pszczół.
Tak. To nie od razu też, tak? Tylko w zasadzie od 7 lat te pszczoły tutaj ze mną przebywają. To jest taka pasja, można powiedzieć, druga, gdzie wiąże dobre spożyteczne.
Ule też sam konstruujesz, tak znaczy, jak nie, instrumenty?
Ule. Można, bo są pszczelarze, którzy robią sobie sami ule. My korzystamy już z gotowych, czyli zakupujemy gotowe elementy ula. Je tylko po prostu tutaj składamy, czy to jest dennica, nadstawka, czy po prostu gniazdo główne.
Produkcja kitu pszczelego i tak dalej, wszystko to jest u Ciebie? Czy...
Tak, no ja pozyskuję kit pszczeli w zasadzie, bo dodaję też do lakieru kitu pszczelego. Jest po prostu zeskrobywany z elementów, czy to jest beleczka, czy ramka, gdzie pszczoły każdą dziurkę chcą zakitować, to po prostu my im ten kit zabieramy.
Ale właśnie, to jest też element wiążący lutnictwo z pszczelarstwem, właśnie ten drobny wytwór pszczeli, który jest ważnym składnikiem lakieru.
Tak, ja ogólnie dodaję właśnie ten tak zwany propolis do lakieru. On bardzo fajnie pachnie, ten instrument, później właśnie po dodaniu takiego kitu pszczelego.
Tak świeżo, właśnie lasem i pszczołami. Ale to nie chyba powody konsumpcyjne zadecydowały o tym, że zainteresowałeś się pszczołami.
Nie, to można powiedzieć, to jest związane też z przyrodą, czyli to całe myślistwo, gdzie mogę wyjść z tym ptakiem. Ogólnie mnie ciekawi przyroda. Lubię szczególnie wiosnę, gdzie wszystko budzi się do życia. I tak samo pszczoła wiosną budzi się do pracy, do życia. Takie, można powiedzieć, powiązanie z tymi moimi rzeczami. Dlatego pszczoły.
Bliżej natury, tak jak drzewa, las, drewno, ptak, pszczoła. Tak. Wszystko i właśnie, i miejsce, w którym się znajdujemy, to jest wioska,
która leży koło Gołchowa, Pszczołów. Jest tu cisza, spokój, także bardzo fajna miejscowość.
Czy masz już stronę internetową z instrumentami?
Nie mam jeszcze. Jest w trakcie budowy.
My oczywiście opowiemy o Pszczołowie pod Gołchowem, pracownia lutnicza Sebastiana Ordziniaka. Jak to wszystko się ładnie składa? Miłość do natury, do muzyki, do sztuki. Sebastianie, dziękuję Ci bardzo za gościnę. Dziękuję Ci serdecznie.